Popołudnie Wnet.
Co prawda w Warszawie dzisiaj nie pada, ale takie związki frazeologiczne się pojawiają: z małej chmury duży deszcz, albo z dużej chmury mały, mokry kapiszon, albo bomba, która wysadzi karierę polityczną Jarosława Kaczyńskiego, koniec PiSu, albo nic się nie stało. Różne określenia padają na to, co dzisiaj opublikowała Gazeta Wyborcza w mediach społecznościowych. Karierę robi taki hashtag, czyli związane zdanie, czy z kilka złączonych słów do wyszukiwania w jeden cykl wyrazów. To jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego z taśm. Ten cytat brzmi, zaraz Państwu go przytoczymy, następująco: ja cię nie mogę. To jest reakcja prezesa Prawa i Sprawiedliwości na to, jaka moda panuje dzisiaj w Warszawie. Oczywiście wszystko, co mówię, dotyczy publikacji Gazety Wyborczej. Podsłuchana rozmowa, w której uczestniczy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, rozmawia ze swoimi krewnymi i z zięciem swojego kuzyna, który miał wykonać dla spółki Srebra dwa wieżowce w centrum Warszawy przy ulicy, przy Alejach Jerozolimskich. I tym żyje dzisiaj, proszę Państwa, polityka, i tym także popołudnie będzie żyć przez najbliższe dwie godziny i Radio Wnet również. Godzina 16:02. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja cię nie mogę. No właśnie, razem ze mną w studiu profesor Józef Brynkus, poseł Kukiz 15. Pan poseł przeczytał dzisiaj poranną prasówkę?
Nie czytałem porannej prasówki, natomiast z tematem się zapoznałem. Dzień dobry Państwu przede wszystkim.
Tak, słusznie.
Pan po prostu troszeczkę mnie zagadał i właśnie stąd
tak, sam się też po zagadałem.
Przywitać się z Państwem, natomiast muszę powiedzieć, że nie czytałem porannej prasówki, choć się od wczoraj na różnych forach internetowych czy w mediach już wieczornie przekazywano informacje o bombie, która rzeczywiście ma wysadzić polską scenę polityczną.
No i bomba,
ale zapoznałem się z tym, to żeby było jasne, zapoznałem się z problemem, choć tylko w takim zakresie, jakim to zostało przedstawioną przez tak zwaną Gazetę Wyborczą i przez media z nią, powiedzmy, jakoś w jakiś sposób związane politycznie, czy nawet formalnie z punktu widzenia właścicielskiego. Ja myślę, że ten problem jest źle sfokusowany przede wszystkim. Chodzi o to, że rzeczywiście panu prezesowi Kaczyńskiemu nie można nic zarzucić z punktu widzenia prawnego, bo rzeczywiście prezes Kaczyński nie zachowuje się tak, jak to było w czasie rozmów u Sowy, kiedy dogadywane są różnego rodzaju deale, nie używa jakiś taki nieparlamentarny, przepraszam, słowo parlament w tym przypadku jako pewnego rodzaju status jakości życia publicznego, no niestety w ostatniej kadencji trochę uwiądło. Więc rzeczywiście Kaczyński nie zachowuje się w taki sposób typowy dla ludzi polityki pewnej opcji politycznej. Natomiast problem tutaj jest bardzo istotny. Bardzo istotny. Wiele rzeczy, na które nie kładzie się nacisku w różnego rodzaju wypowiedziach. W moim przekonaniu pierwsza kwestia to jest sprawa choćby tego majątków partii politycznych. To jest rzecz bardzo poważna. Proszę zobaczyć. Wiemy o tym, że ogromnym majątkiem politycznym, nie, przepraszam, ekonomicznym dysponuje PSL jako spadkobierca ZSL. Dużym majątkiem też dysponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak samo Platforma Obywatelska, która raczej nie tylko, że się uwłaszczyła na różnego rodzaju, powiedzmy, podmiotach publicznych, ale też przede wszystkim, powiedzmy, że jest dotacji, subwencji i ma potężne majątki. No i tak samo Prawo i Sprawiedliwość okazuje się, że też ma duży majątek.
Dzisiaj na konferencji premier Mateusz Morawiecki, specjalnie zwołanej po pośredniu rządu, zabrał głos także w tej sprawie, mówiąc, że nagrania wystawiają świadectwo uczciwości w działaniach także tych biznesowych Jarosławowi Kaczyńskiemu. To samo dzisiaj rano mówił wicepremier Jarosław Gowin w Sejmie, który wychodząc z posiedzenia Komisji Śledczej do spraw VAT, gdzie był świadkiem, również mówił, że te nagrania i scenogramy z tych rozmów nagranych potajemnie, podsłuchanych i nagranych zostały dają świadectwo pełnej moralności i działania zgodnie z prawem dla Jarosława Kaczyńskiego. No ale z drugiej strony jest pytanie, być może, a może na pewno nie było złamania prawa, ale czy prezes największej partii powinien zajmować się działalnością biznesową?
To rzeczywiście jest po prostu poważny problem. Gdyby nie posiadano takich majątków, jakie mają partie polityczne, to pewnie prezes w tej chwili największej partii mającej największy wpływ w Polsce, nie zajmowałby się działalnością ekonomiczną, bo to nawet nie jest ekonomiczna, to jest stricte działalność biznesowa polegająca na tym, że chce się po prostu tworzyć bazę do dalszego funkcjonowania. Ja tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, która wyszła przy okazji właśnie tego problemu Srebrnej, mianowicie relacje różnych mediów ze spółką Srebrna, czy bezpośrednio z Instytutem imienia Lecha Kaczyńskiego. Okazuje się, że Instytut przez tą spółkę Srebrną kontroluje mnóstwo mediów. Takie na przykład Słowo Niezależne, Gazeta Polska Codzienna, Nowe Państwo, Srebrna Media, Rysy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To bez wątpienia każe inaczej spojrzeć także na politykę PR-owo-propagandowo Prawa i Sprawiedliwości, które przez te media, mające w swoich członach nazewnicznych, choćby na przykład termin niezależna, kreują określony swój wizerunek, ale też określony rodzaj polityki medialnej i no tej takiej, powiedzmy, ekonomiczno-społecznej.
Platforma Obywatelska i Nowoczesna złożyły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, także koło teraz na specjalnej konferencji. Tak?
No nie, proszę dokończyć.
Na specjalnej konferencji prasowej politycy Platformy wyliczali kilka artykułów kodeksu karnego, które ich zdaniem złamał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślają, że występował jako zarządca spółki, czyli że wypowiadał się, że zrobimy, załatwimy, zrobię, podpiszę, załatwię, że nieprawnie wypowiadał się tak, jakby był właścicielem i zasiadał w zarządzie spółki Srebrna czy fundacji.
Ja panu powiem tak, że odpowiem w ten sposób, albo problem opiszę w ten sposób, że wielokrotnie różnego rodzaju, powiedzmy, wypowiedzi, a posługujemy się tym majestatis pluralis, nie mając świadomości, jakiego rodzaju to konsekwencje może u osób słabo rozeznanych albo też no, niezbyt lotnych wywołać, więc sądzę, że te zarzuty są całkowicie naciągane i myślę, że po prostu tu chodzi tylko o to, że tak naprawdę to środowisko ponowoczesne jest rozczarowane słabością tej bomby, która miała zaburzyć tą scenę polityczną w Polsce. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na jedną kwestię. Proszę zobaczyć, to powinno być, powiedzmy, przedmiotem i to powinna być naprawdę ważna sprawa, która powinna wzruszyć polską scenę polityczną, mianowicie nasza interpelacja w sprawie kredytu udzielonego przez PKO BP Nowoczesnej. Upubliczniłem odpowiedź od prezydium Sejmu, które odmówiło wdrożenia tej interpelacji bez jakiegokolwiek uzasadnienia i wokół tego problemu wypowiedziało się wielu internautów, którzy z jednej strony, powiem uczciwie, zarzucili nam pewnego rodzaju, powiedzmy, braki formalno-prawne w tej interpelacji. Ale przecież nie chodziło o to, żebyśmy po prostu sformułowali bardzo taką poprawną prawnie i formalnie interpelację, ale my zwróciliśmy na bardzo istotny problem. Wielokrotnie posłowie składają do różnych ministerstw, gabinetów interpelacje, które zawierają braki i wtedy są one odsyłane celem uzupełnienia. Nic takiego nie zostało po prostu zrobione. Prezydium Sejmu uznało, że nie należy zajmować się kredytem udzielonym dla Nowoczesnej, kredytem udzielonym przez bank, którego udziałowcem bardzo poważnym, najważniejszym tak naprawdę wiodącym jest Skarb Państwa.
Dzisiaj 29 stycznia do wyborów do Europarlamentu zostało około mniej niż 4 miesiące. No tak. Na scenie politycznej Ruch łączy się Ruch Narodowy z Partią Wolność razem ze środowiskiem pana Grzegorza Brauna. Do tego wczoraj dołączyła pani Kaja Godek, również na prawicy.
Wczoraj, raczej wczoraj,
panie pośle, na konferencji prasowej. Wczoraj również doszła do nas informacja, że Marek Jakubiak i jego Konfederacja dla Rzeczpospolitej łączy się z prawicą Rzeczpospolitej Polskiej, a podobnież trwają rozmowy, które dzisiaj mają się odbyć z panem profesorem Gwiazdowskim, żeby również jego ruch przyłączył się do tej grupy. Na prawicy jest ruch łączący się w większe bloki, a co się dzieje dookoła ruchu Kukiz 15?
Najpierw państwo... się odniosę do sprawy dotyczącej właśnie tego takiego łączenia się. To są byty takie, można powiedzieć, dość efemeryczne, ale jednocześnie też byty, które w swoich programach są do siebie, wobec siebie, no, w dużej dychotomii. To jest ewidentna sprzeczność pomiędzy, choćby na przykład, Ruchem Narodowym, a korwinistami z punktu widzenia celów funkcjonowania Unii Europejskiej.
No, ale łączy ich jedno, chcemy wyprowadzić Polskę ze wspólnoty.
No nie, bo nie jest tak, że oni wszyscy chcą wyprowadzić. To jest problem, polega na tym, że niektórym dobrze się dzieje w tej wspólnocie europejskiej. Niektórzy uważają, że należy tylko zmienić zasady funkcjonowania w Polsce, Polski w tej wspólnocie europejskiej. I dziwi mnie ta właśnie taka zbieranina tak naprawdę w tej chwili haseł specjalnie tam jakiś odnoszących się do miejsca Polski i tego, w jaki sposób będzie interes Polski zapewniony.
Jest ruch.
To jest ważna sprawa.
Łączenia się, a tego ruchu nie widać wokół ruchu Kukiz 15, a ruch to życie.
Proszę pamiętać o tym, że rzeczywiście życie, ruch to życie, albo inaczej ruch wskazuje o tym, że życie istnieje, że ono dobrze po prostu
funkcjonuje. A jakie ruchy odbywają się
proszę
w
pamiętać
Kukiz
o tym,
15.
że gdybyśmy poskładali te wszystkie, powiedzmy tam, podmioty polityczne, które wchodzą w tą taką zbieraninę, to nie wiem, czy one by osiągnęły poziom poparcia społecznego, jaki posiada w tej chwili ruch Kukiz 15. Bo oczywiście, my jesteśmy, ostatnio mamy 9%, więc proszę pamiętać o tym, że to jest jednak dużo. To jest już liczący...
Pan poseł wszyscy... wierzy w sondaże?
Nie, powiem szczerze, że tak średnio, ale przez to, że one są tak mocno eksponowane w mediach, to one też oddziaływują na odbiorców, którzy przekonują się do słuszności swojego wyboru.
Czyli pan poseł Józef Brynku z Kukiz 15 widzi co tydzień sondaż w prasie albo w telewizji i mówi, jest 9%, okej, okay, nic nie trzeba robić, samorośnie.
Źle pan zinterpretował
proszę
po prostu zasugerował, że tak w takim kierunku powinno być. My mamy swój program jednoznaczny, jeśli chodzi o zarówno Polskę, jak i też Unię Europejską. Nie jesteśmy zwolennikami wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to jest sprawa, można powiedzieć, bardzo i skomplikowana, jak pokazuje choćby przykład Brexitu, ale też sprawa bardzo istotna z punktu widzenia pewnych perspektyw rozwoju w Polsce. Wiele polskich podmiotów gospodarczych już jest tak związane z rynkiem Unii Europejskiej, że naprawdę ciężko byłoby po prostu z tego zrezygnować i wyjść. Natomiast bez wątpienia musi się zmienić charakter Unii Europejskiej, zwłaszcza podejmowanie decyzji w tej Unii. Nie może to być jedno zdanie. Nie musi to być tak, że tak jak jest teraz, że to biurokracja brukselska decyduje o wszystkim, nie licząc się z interesem podmiotów tworzących Unię Europejską.
Tu na chwilę przerywamy naszą rozmowę. W studio jest profesor Józef Brynku, poseł Kukiz 15, prosto z Krakowa, który zjechał do Warszawy, bo jutro nadzwyczajne posiedzenie Sejmu,
no,
ale także...
Ono jest normalne.
No ale takie ponadstandardowe.
Ponadstandardowe, tak.
Tak jest. Nikt go nie przewidywał jeszcze 10 dni temu. Nikt nie wiedział, że takie posiedzenie będzie. A przy naszym telefonie Marcin Roszkowski, prezes Jagiellońskiego. Halo, halo, czy się słyszymy?
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
I całkiem niezwyczajne również wydarzenia. To jest dzień, proszę państwa, niezwyczajnych wydarzeń. Pan Paweł O., wieloletni prezes Lotosu, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Osoba, która przez lata zajmowała niepodważalną pozycję w tej istotnej spółce Skarbu Państwa, drugim podatem wielkości naszym koncernem paliwowym. Co to oznacza dla samej branży i dla Lotosu?
No, pan były prezes Lotosu był chyba z najdłużej urzędujących członków zarządu spółek Skarbu Państwa, bo to jest prawie 14 lat, czyli jego wpływ na ten sektor paliwowy, szczególnie środowisko gdańskie, bardzo był istotny. Tak naprawdę przeszedł przez wiele ekip od SLD, PSL-u, krótko PiS, potem bardzo długo Platforma i znowu PSL, więc te, widać jak ten element trwałości, nazwijmy w cudzysłowie, tutaj występował. Trochę dziwne jest to, że z tych zapowiedzi medialnych widać, że to oskarżenie dotyczy dosyć nieistotnej, małej kwoty w stosunku do na przykład zarobków prezesa, ówczesnych prezesów, prezesa Lotosu. Natomiast no, jest tak, że to porządkowanie spółka paliwowych ma miejsce i różne te patologie udaje się likwidować. Pytanie, czy to jest dotyczy tylko jakiejś tam nie, umowy marketingowej, czy doradczej, czy czegoś rzeczywiście poważniejszego.
Oficjalne doniesienia mówią o podpisaniu fikcyjnej umowy, ale zdaje się, czy my na pewno wiemy, że to jest umowa związana z Lotosem, czy może z jakąś zupełnie inną spółką i tylko jest taki związek z Lotosem, że pan Paweł Oprzez lat 12 był prezesem tejże spółki.
No to był
14,
nie zatarte wspomnienia w tej spółce zostawił. Z ciekawostek warto powiedzieć, że pan prezes, czy już teraz pracownik Lotosu, cały czas przez ostatnie prawie 4 lata jest pracownikiem, czy był jeszcze do dzisiaj pracownikiem Lotosu, który był zwolniony z świadczenia pracy, ale był na stanie, więc ta jego obecność była istotna, bo w wieku emerytalny, więc tam jakoś ta przestrzeń została skutecznie, jak Państwo widzą, zagospodarowana. Więc zawsze pracownicy go widzieli zostawali na baczne, więc jego wpływ na tą spółkę, czy na pewno wspomnienia były istotne.
Czy z Pana wiedzy, jako osoby, która od lat obserwuje polską energetykę, zatrzymanie Pawła O., byłego prezesa Lotosu, było zaskoczeniem, czy wokół Lotosu była taka atmosfera, że można się było spodziewać, że funkcjonariusze CBA prędzej czy później zapukają do drzwi pana Pawła O.?
No tutaj w tej przestrzeni ekspertów i medialnej, czyli od jakichś dwóch, trzech miesięcy dochodziły sygnały, że dosyć intensywnie w Lotosie sprawdzanie różnych procesów trwają, więc czy akurat było zaskoczenie, że dotyczyło to Lotosu, nie, czy pana byłego prezesa, no pewnie trochę tak, bo to była taka osoba, oczywiście była trwałym elementem krajobrazu gospodarczego Gdańska i okolic.
Jeżeli sprawa będzie rozwojowa i pojawią się nowe informacje, że do zarzutów dla pana Pawła dołączą jakaś niegospodarność w Lotosie, to o co mogłoby chodzić, o czym się media rozpisywały w ostatnich latach, jeżeli chodzi o ciemne sprawki w Lotosie?
To dotyczy akurat tej kwestii, ale tam z doniesień medialnych była mowa o testowaniu jakości paliw, o obrocie nieruchomościami i różnymi aktywami, które były w Lotosie. No zobaczymy, czy to się potwierdzi, kogo on to tak naprawdę dotyczy.
Dziękuję najmocniej. Marcin Różkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był gościem telefonicznym Popołudnia Wnet, a przed nami długa rozmowa o tym, jakie będą koniec końców efekty ustawy, która miała utrzymać ceny energii w Polsce. Zdaje się, że jej los nie jest pewny. To może tylko dopytam.
No, tą ustawę trzeba nowelizować, bo niestety spółki obrotu mają ten gigantyczny problem i tak naprawdę nie umieją jej wdrożyć.
Czyli ustawa była niedobra.
No, posłowie się pośpieszyli i weszli w taki poziom fałszywego bezpieczeństwa, ale wszystko się udało załatwić regulacją prawną, a tak naprawdę rynek cały czas oczekuje jakichś wyjaśnienia, co z tym zrobić.
Czyli jednak ta bardzo kontrowersyjna teza...
Nie wszyscy dostali sygnał od swoich spółek, że te rachunki rzeczywiście spadły, bo niektórym wzrosły, więc cel nie został osiągnięty, a rynek niestety został, może nie zepsuty, ale naruszony.
I dalej się rozbijamy o tą kontrowersyjną tezę, że w energetyce warto liczyć pieniądze, ale to...
Dziękuję, panie redaktorze, za miły cytat.
Właśnie, bo to nie mój pomysł, tylko pana prezesa. Marcin Różkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był gościem Popołudnia Wnet. Do usłyszenia. Warto liczyć pieniądze w energetyce, w polityce, jak już już ustaliliśmy, też pieniądze się liczy. Profesor Józef Brynkus, poseł Kukiz 15, cały czas w studiu Popołudnia Wnet. To teraz wróćmy do tego życia i ruchu.
To za chwilę wrócimy do tego.
Coś pomyliłem.
Nie, nic
pomyliłem. Już się bałem, że powiedziałem poseł Radia Wnet, a poseł Kukiz 15, nie, aż tak dobrze nie,
aż
nie
tak
jest.
Nie zamierzam po prostu wysoko awansować jak dziennikarz Radia Wnet.
Nie, poseł
może. A teraz wracamy do...
Koło.
Chciałbym wrócić do wypowiedzi pana Różkowskiego dotyczące tego właśnie kwestii utrzymania cen energii elektrycznej poprzez ustawowe rozwiązanie. Zwracaliśmy uwagę od początku na to jako Kukiz 15. To nie jest tak, że wszyscy posłowie się pośpieszyli. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości się pośpieszyli, którzy po prostu wymogli poprzez PR-owe takie, powiedzmy, oddziaływanie także na pozostałych fatalne ustawy. Ja mówiłem o tym, że to jest ustawa niedobra, ze względu na to, że ona po prostu nie obejmuje, nie dotyczy spraw, które rzeczywiście wpływają na cenę energii elektrycznej i co do których, jeżeli by zostały wprowadzone te rozwiązania, to nie byłoby żadnego problemu ani z Unią Europejską, ani też z podmiotami wytwarzającymi czy przesyłającymi energię elektryczną.
To jeszcze tak to trochę jest. O życiu i ruchu w polityce. Do tej pory Prawica Rzeczpospolitej, czyli partia Marka Jurka, razem z wami szła do wyborów samorządowych. Teraz podpisuje porozumienie z Markiem Jakubiakiem, raczej osobą już niezbyt dobrze widzianą w ruchu Kukiz 15. Czy to jest tak, że żeście stracili koalicjanta?
Zauważyłem pewnego rodzaju zmianę w zachowaniu pana Marka Jakubiaka, taką polegającą na tym, że jakby stonował także wypowiedzi takie swoje dość niechętne w stosunku do ruchu Kukiz 15, więc wie pan, jak będzie to jeszcze wyglądało w przyszłości, nie powiemy.
Ale jest ścieżka powrotu? Nie,
ja uważam tak, że osobiście, uważam tak, tak że rzeczywiście trzeba po prostu osiągnąć dobry wynik w wyborach do Europarlamentu po to, żeby mieć wpływ na decyzyjność tego Europarlamentu oraz także, żeby zablokować, powiem uczciwie, te dla Polski dotychczas złe tendencje, złe zachowania w parlamencie, które firmują posłowie Platformy Obywatelskiej czy
ale żeby to zrobić, trzeba mieć poparcie. Wydaje się, że szersza koalicja będzie miała szersze poparcie niż węższa.
Myślę, że
rozmowy są, nie ma rozmów.
My tutaj jesteśmy tym podmiotem, który w moim przekonaniu może nie jest, jakby to powiedzieć, całkowicie dominujący, niemniej jest wiodący i należałoby po prostu brać pod uwagę to, że ruch Kukiz 15 ma większe w przestrzeni publicznej oddziaływanie, większe po prostu znaczenie niż te, które tak się tak naprawdę na siłę w tej chwili po prostu jednoczą.
A kto mógłby się z państwem zjednoczyć?
No,
kogo pan by widział?
Ja powiem tak, że są pewne rzeczy, których nie da się mówić publicznie, ale ja na przykład, jeśli chodzi o Marka Jurka, to szczerze mówiąc jestem trochę zdziwiony tym, że podpisał porozumienie, a nie z nami pozostał.
A kto decyduje w ruchu Kukiz 15, jakie będą koalicje?
No to chyba naturalną rzeczą jest, że Paweł Kukiz, który jest naszym liderem, ma na to wpływ zasadniczy. Niemniej jednak Paweł Kukiz nie robi tego w sposób taki całkowicie dowolny. Bierze pod uwagę także sugestie, więc to nie jest tak, że to jest decyzja czysto jednoosobowa.
A kiedyś ruch Kukiz 15 wchodził do polityki jako taka formacja, czy takie ugrupowanie ludzi, gdzie panuje pełna demokracja i nie ma systemu wodzowskiego.
Tak jest. Nie ma systemu wodzowskiego. Jest system koncyliacyjny polegający na tym, że my przedstawiamy swoje racje i przekonujemy się do siebie.
Panujący przewodniczący może się do tych sugestii przychylić albo i nie.
No to sprawa jest jasna, że każdy... Paweł Kukiz jest naszym liderem na tej zasadzie, że stworzył ten ruch, jest jego twarzą, więc ma pewnego rodzaju jakby takie większe uprawnienia niż pozostali posłowie czy uczestnicy. Ja się z tym zdaję sprawę, ale proszę zobaczyć. Gdyby pan przeanalizował moje na przykład funkcjonowanie jako posła Kukiz 15, to proszę zobaczyć, że w wielu przypadkach głosowałem inaczej niż nie tylko Paweł Kukiz, ale większość mojego klubu parlamentarnego, ponieważ uważałem, że moje racje są, że tak powiem, bardziej lepsze niż innych. I nikt z tego powodu nie wyrzucił mnie z klubu. No proszę pana, ale co się dzieje w innych przypadkach? Posłowie zostają albo zmuszeni do płacenia kar za niezachowanie dyscypliny, dyscyplinę, albo też po prostu są grozi im to, że nie zostaną umieszczeni na listach wyborczych, ewentualnie po prostu są wyrzucani z klubu.
To widzę, że nie tutaj się nie dowiemy, jaki to jest ruch dookoła Kukiz 15, jakie te orbity krążą
jako
dookoła.
Dziennikarz doświadczony, to pan po prostu obserwuje tę scenę publiczną i wie, jakie ruchy się kręcą. Obserwuje pan...
Ale ja liczę, że pan poseł wie więcej niż ja. Gdzie dzieje w środku ruchu Kukiz 15, mam taką...
Proszę zobaczyć, to dziennikarze są jednak, jak popatrzymy przez pryzmat niby tego kapiszona, to dziennikarze po prostu mają większą, im się przynajmniej wydaje, że odgrywają większą rolę niż ci, którzy kierują tą polityką.
Jak przychodzi do redakcji gazety wysoki, przystojny mecenas, były wicepremier z materiałem w Teczce, to łatwo jest...
Z przystojnością bym tutaj nie przesadzał.
To łatwo jest mieć poczucie, że się kreuje
dobrze,
rzeczywistość.
Dobrze, że pan nie użył terminu wielki.
Nie, no, wysoki. Ustawa. Nauka 2.0, ustawa 2.0, konstytucja dla nauki jest wdrażana właśnie fizycznie na polskie uczelnie. Jak pan profesor przeżywa ten proces?
Przeżywam ciężko ten proces ze względu na to, że rzeczywiście to jest ustawa, która po prostu zawiera w sobie wiele błędów, wiele rozwiązań wzajemnie sprzecznych, wiele luk, choćby na przykład najbliższa nowelizacja tej ustawy w sumie jest prawie błahej, ale ci, którzy ją przygotowywali przez prawie 2 lata, bo tyle to trwało, a mogę powiedzieć tak, że nie tylko 2 lata, ale znacznie więcej, bo to przecież to jest spuścizna po pani profesor Kudryckiej i jej pomyśle, to powinni po prostu uwzględnić każde okoliczności. A tutaj nie uwzględnili choćby takie okoliczności, jak przekazywać, kto ma przejąć mandat rektora, czy inaczej jego uprawnienia wtedy, kiedy mandat rektora wygaśnie, bądź rektor w jakiś sposób przestanie mieć uprawnie legitymację do sprawowania.
I taką nowelizację zgłosili.
Ale to jest banalna sprawa, tak można powiedzieć.
W Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj pojawiło się to w projektach do laski marszałkowskiej zgłoszonych. No takie przeoczenie, a pan premier Gowin mówił, że jest to najbardziej wydyskutowana, wydebatowana i najgłębiej konsultowana ustawa w dziejach wszechświata.
No to tak duże słowa, wielkie słowa typowe dla pana, powiem tutaj dość brutalnie, pana premiera Gowina. Gowina w wielu przypadkach to, co on mówi, rozmija się z rzeczywistością. Mówi o deregulacji, o deglomeracji, mówi o tym, że na przykład przenosimy uprawnienia, o autonomizacji uczelni wyższych, a tak naprawdę rzeczywistość jest całkiem odwrotna.
No, może w moim stylu z nią była pewna hiperbola, pewnie nie mówi o historii wszechświata, tylko III Rzeczpospolitej, ale z punktu widzenia naszego tempa życia politycznego na jedno w zasadzie wychodzi. Mamy blok, który się buduje wokół PSL-u. Dzisiaj poseł tego ugrupowania, pan Zgorzelski, podkreślił, że będzie prawdopodobnie w tym tygodniu ogłoszona koalicja Nowoczesnej, SLD i PSL-u. Wy mieliście taki plan przez chwilę, żeby się z PSL-em razem porozumieć, czy nie było nie takiego pomysłu?
Nie. To myślę, że po prostu byłoby nawet trudne z tego powodu, że Paweł Kukiz dość jednoznacznie wskazywał na daleko idącą koincydencję, pokrewieństwo pomiędzy PSL-em a ZSL-em i z tego powodu czyniono mu zarzut, także przez pryzmat posła Burego tutaj to w jakiś sposób to nas odstręczało od bliższych związków z PSL-em. Wie pan, no, to, że PSL chce stworzyć koalicję z SLD, to jest jakby takie trochę, bym powiedział, nawet naturalne, patrząc przez pryzmat historii tego zarówno ugrupowania już po 1989 roku, kiedy wykazywał daleko idącą, to ugrupowanie wykazywało daleko idącą obrotowość, więc dla nich to tak naprawdę było obojętne, z kim są, byliby przy władzy. Natomiast obecność Nowoczesnej w tym kształcie, jakim teraz ta Nowoczesna jest, dla mnie jest zadziwiająca. No, to jeszcze jest większa, że tak powiem, egzotyka niż w przypadku połączenia ksikorwinistów z narodowcami. Dla mnie zdecydowanie.
Być może przeciwieństwa się przyciągają nie tylko w miłości,
rozbieżność, ale także z tego cieszy się tylko Grzesiu Schetyna, bo część działaczy Nowoczesnej na skutek właśnie tej przewidywanej koalicji z SLD i z PSL-em przejdzie do niego znowu.
zobaczymy, jakie będą ruchy. Jeszcze do wyborów trochę, więc kilka na pewno sensacyjnych zwrotów akcji na naszej scenie politycznej. Przed nami profesor Józef Brynku z Posłów Kukiz 15 był gościem Popołudnia Wnet i prosto pędzi pan do Sejmu, bo tam jutro posiedzenie i będzie się dziać.
Nie z tego powodu pędzę do Sejmu, idę do Sejmu ze względu na to, podkreślam, idę, ze względu na to, że od 19 mamy komisję ochrony środowiska dotyczącą zezwolenia na odstrzał 40 żubrów.
Ale przypomnijmy, że od zeszłego roku pierwszy raz w historii polowań na żubry nie może tego robić prywatny łowca, prywatny myśliwy. Każdy odstrzał musi być przeprowadzony przez pracownika Parku Narodowego lub stosownego nadleśnictwa i to jest naprawdę dobra zmiana.
Nie kwestionuję tego. Ja muszę powiedzieć także, wiele rozwiązań wprowadzonych, choćby na przykład jeśli chodzi o ochronę środowiska przez poprzedniego ministra.
Nie, to już obecne.
Ale też, wszedł pan moje zdanie, nie?
Tak
jest. Ale też, tu problem jest taki, że teoretycznie pewne rzeczy są bardzo dobre rozwiązania. Natomiast problem polega z egzekucją tych kwestii. Choćby na przykład ustawa o ochronie środowiska, dokładnie o inspekcji ochrony środowiska, o jej funkcjonowaniu. Chciałem otrzymać informację od ministra środowiska, jak ona działa, jak działają po prostu podmioty na bazie tej ustawy. Niestety zostało to zablokowane przez posłów, niestety, Prawa i Sprawiedliwości i nie wejdzie pod obrady komisji.
Nie, tylko chciałem powiedzieć, że odstrzały żubrów się w Polsce, żeby nie było jakiejś takiej ideologii wokół tego, bo nie powinno być.
Ja w przypadku nie ma. Ja jestem... Wiem, czemu służy przyroda. Przyroda służy człowiekowi.
Odstrzelono całe stado w górnym biegu stanu, bo było chore na gruźlicę i trzeba było je po prostu odstrzelić, żeby chronić cały gatunek, który ma
grupę.
Nie, gatunek. Wystrzelono całe stado z górnego stanu, ale to jest naprawdę temat na zupełnie inną rozmowę. 16.31, profesor Józef Brynkus, poseł Kukiz 15, był gościem Popołudnia Wnet i pan poseł zapowie piosenkę.
Tak jest, oczywiście. Zapowiem piosenkę Eda Sheerana, Perfect, która jest adresowana przede wszystkim dla mojej córki Weroniki, ale także dla wszystkich słuchaczy z Radia Wnet, co chyba Ed Sheeran rzadko gości chyba na falach.
To może być debiut.
Może być debiut obyczęściej.
Obyczęściej, no to posłuchajmy.